Studio Radia SBS. Mam niezmierną przyjemność gościć ojca Marka Domerackiego, kapłana z polskiej prowincji Ojców Dominikanów. Witam serdecznie ojca w Australii.
Witam serdecznie.
Okazją do wizyty w Australii są rekolekcje, które głosi ojciec obecnie tuż przed świętami Wielkiej Nocy, przed Wielkim Tygodniem w Australii, w różnych ośrodkach, obecnie w Wiktorii. A dzisiaj chciałbym tak ogólnie się zapytać, może takie banalne, proste pytanie, jak to się stało, że wybrał ojciec zakon Dominikanów?
Te banalne, proste pytania są najtrudniejsze. I nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo wszystkie odpowiedzi, jakie mi teraz przychodzą do głowy, są niewystarczające. To jest pewnie tak, jak gdybym zapytał, a dlaczego wybrałeś tą kobietę, a dlaczego wybrałaś tego mężczyznę? Co takiego cię w niej zachwyciło? I oczywiście można powiedzieć, a bo jest piękna, bo jest inteligentna, mamy podobne pasje. I to wszystko jest prawda, ale to nigdy nie będzie wystarczająco do końca wypowiedziane, dlaczego jestem z tą, a nie z jedną osobą. Myślę, że tak samo jest ze mną i z moim powołaniem. To znaczy, że z jednej strony mogę powiedzieć, że pociągnął mnie charyzmat Dominikanów, szukanie prawdy, skłębianie intelektualne. Z drugiej strony sakramenty, głoszenie Chrystusa, Ewangelia, głoszenie doktrynalne. Ale to wszystko to jest za mało. Ja myślę, że na pewnym etapie mojego życia zapragnąłem w taki sposób, powiedziałem, to jest mądry, sensowny sposób na przeżycie mojego życia. I to jest moja decyzja, którą podejmuję.
Czy ta decyzja ciągle jeszcze dojrzewa w ojcu?
Jak najbardziej tak. I myślę, że to będzie do końca życia dojrzewała, bo to nigdy nie jest decyzja, to są decyzje jednorazowe, ale one zawsze, to jest trochę banał powiedzieć, są każdego dnia ponawiane, pogłębiane, inaczej rozumiane. Już inaczej rozumiem siebie po 10 latach spędzonych w zakonie, niż kiedy wstępowałem. I to jest, tak ma być, to jest normalne.
Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, o tych ostatecznych ślubowaniach.
Tak, ślubach wieczystych.
Ślubach wieczystych. Jaka była droga ojca do tego, co robi ojciec obecnie?
Po ślubach jeszcze spędziłem rok studiów w Krakowie, bo u nas takim elementem kończącym cały proces formacji podstawowej są święcenia kapłańskie. Czyli złożyłem śluby w zakonie, powiedziałem tak, na wieki chcę być w tym zakonie. Bracia mnie przyjęli, możemy się dziwić, ale przyjęli mnie w miłosierdziu swoim. I następnie rok później przyjąłem święcenia kapłańskie i trafiłem do pracy w Katowicach. Tam przez 3 lata pracowałem w nowo powstałym klasztorze Dominikanów na ulicy Sokolskiej. I to rzeczywiście taki piękny czas, bo to jest nowe miejsce. Tam Dominikanów wcześniej nie było. Więc to jest niesamowity przywilej tworzenia coś od zera, coś nowego. I przez 3 lata tam pracowałem, przez 3 lata te pierwsze kroki kapłaństwa właśnie tam spędziłem. To było też takie piękne, nowe możliwości. Mogliśmy robić wszystko. Więc ja przez te 3 lata w Katowicach zajmowałem się wieloma osobami, sprawami. Między innymi uczyłem w śląskich zakładach techniczno-naukowych, uczyłem w technikum, prowadziłem zajęcia dla kleryków, ponieważ rozpocząłem tam studia doktoranckie. Razem z braćmi zakładałem też dominikańską szkołę teologii w Katowicach. Zajmowałem się młodzieżą, pomagałem w duszpasterstwie akademickim, postakademickim, a jeszcze bracia zaufali mi i powierzyli mi finanse klasztoru, co też było odpowiedzialne dla mnie, szczególnie dla mnie, bo ja z liczbami, cyframi niewiele mam wspólnego. Później po Katowicach bracia wysłali mnie na studia do Stanów Zjednoczonych, Dominican House of Studies in Washington DC i tam zgłębiałem dalej swoje studia teologiczno-filozoficzne, konkretnie studia poświęcone świętemu Tomaszowi z Akwinu.
Jak było w Stanach Zjednoczonych? Jak tam Dominikanie pracują?
To jest prowincja i dla mnie to było zaskakujące, bo mamy taki obraz w Polsce, czasami między braćmi, że nasza polska prowincja jest taka liczna, nas jest tak dużo. Zresztą na tle krajów europejskich i też wielu krajów z całego świata. My tak zawsze chlubimy się, że mamy tyle powołań jeszcze. I rzeczywiście, jak pojechałem do Stanów Zjednoczonych, oczywiście trochę znałem tą prowincję, trochę o niej słyszałem, wiedziałem, to jednak byłem zaskoczony ilością powołań. Że to jest prowincja, która cały czas ma młodych braci, więc ta średnia wiekowa maleje. Są nowe powołania. Mieszkałem w klasztorze, gdzie nas było około 60-70 braci. Jest to ogromny klasztor.
Czy wszyscy byli ze Stanów Zjednoczonych, czy była też mieszanka kultur i...
Większość braci, która wstępowała do tej prowincji, była ze Stanów Zjednoczonych. Kilka osób z Kanady, kilka osób z Afryki, ale oni do tej prowincji nie należeli. To są takie już nasze międzyzakonne, tutaj administracyjne różnice. To znaczy niektórzy bracia nie byli w tej prowincji, ale studiowali tam, tak samo jak ja, na takich samych zasadach. I tych braci było z innych krajów więcej. To jest głównie, to jest RPA, to jest Irlandia, jeden brat był z Francji, ale generalnie większość tego klasztoru stanowili Amerykanie. Oni tam wstępowali do tej prowincji i tam przygotowywali się do swojej posługi.
Czego ojciec nauczył się tam?
Bezy. Nauczyłem się, jak robić bezy. Naprawdę. Naprawdę nauczyłem się, jak robić bezy, dlatego że trafiłem na kilkudniowe rekolekcje do wspólnoty sióstr służebniczek starowiejskich. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwy. Zaprosiły mnie na takie kilka dni ich własnych rekolekcji i wtedy powiedziałem, że ja przyjmuję wszystko, ja przyjmuję kuchnię. Siostry mają odpocząć w tym czasie. Ja głoszę rekolekcje, więc tam się przy okazji nauczyłem robić ciasta bezowego. Ale to pół żartem, pół serio. To jest prawda, się tam nauczyłem robić bezy. Ale to był taki czas. Ciężko powiedzieć, że nauczyłem się czegoś konkretnego, bo miałem możliwość, niesamowity dostęp do źródeł, głównie świętego Tomasza z Akwinu. Tam bracia rzeczywiście bardzo skrupulatnie wszystkie teksty tomistyczne, które pojawiają się na całym świecie, w każdym języku, oni tam skrzętnie to wszystko zamawiają, to wszystko jest obecne na miejscu, więc może nie nauczyłem się niczego nowego, że mógłbym teraz powiedzieć, ale... Zresztą pytanie, czy teologia służy temu, żeby coś nowego, coś powiedzieć, czy raczej zrozumieć coś, co już mamy w kontekście dzisiejszego świata. Więc mogę powiedzieć, że to, co mi dał ten wyjazd, łącznie z poznawaniem kultury, patrzeniem na pewne różnice, doświadczeniem braci z innej prowincji, w połączeniu z teologią świętego Tomasza, to dało mi takie inne, nowe spojrzenie na całą teologię i na działkę, którą się zajmuję, czyli chrystologię, a szczególnie teologię religii, czyli pytanie o chrześcijaństwo i inne religie.
Czy powinniśmy porównywać nasze wartości z wartościami ludzi wierzących poza Polską?
Czy powinniśmy porównywać? Nie wiem. Są pewne różnice, które widać. Na przykład poza Polską to, na co zwróciłem uwagę, to taki moment identyfikacji tożsamościowej narodowej. Jesteśmy Polakami, to jest podkreślane w wielu momentach. Często też w czasie liturgii, przy głoszeniu. To jest oczywiście ważne i zrozumiałe tutaj, kiedy ktoś jest poza granicami kraju, potrzebuje, zadaje sobie pytanie, kim jestem, więc ta tożsamość jako Polaka jest bardzo istotna. Z drugiej strony wychodzimy też z prawdą, że Ewangelia nie jest dla Polaków, ani nie jest polska, ale jest uniwersalna, więc to jest taka cecha, którą po prostu zauważam. Czy można porównywać, że to jest inna, to jest gorsza? Nie, myślę, że można lepiej zrozumieć kontekst, dlaczego tak jest, a nie inaczej.
W jaki sposób przekonać ludzi niewierzących do pewnych wartości? Jak robią to dominikanie?
To jest trudne pytanie, oczywiście bardzo złożone. Ja bym zadał pytanie, czy musimy przekonywać do wartości, czy o wartości tutaj chodzi? Często jest tak, że kiedy myślimy o religijności religii, to chcemy ją sprowadzić do wartości. To jest oczywiste, bo to jest najłatwiej zauważalne. Wierzę, więc z mojej wiary takie i takie postępowanie wypływa. Z drugiej strony, w pierwszym rzędzie w chrześcijaństwie o wartości nie chodzi. Chodzi o relację z Chrystusem, z której dopiero pewne wartości, sposób postępowania, zachowania wynikają, ale o tą relację tutaj chodzi. Jeżeli byśmy sprowadzili chrześcijaństwo tylko i wyłącznie do pewnych wartości, które my wyznajemy, które przyjmujemy, które są obligatoryjne, czy jakoś z którymi sympatyzujemy, to jednak sprowadzamy chrześcijaństwo do systemu moralności. I wtedy ktoś może powiedzieć, i słusznie może powiedzieć, to ja nie potrzebuję kościoła, żeby być dobrym człowiekiem. Jakiś czas temu w Lublinie była taka akcja ateistyczna, nie zabijam, nie kradnę, nie chodzę do kościoła. I to bardzo prawdziwa akcja. Ale z drugiej strony chodzenie do kościoła, mówię w chrześcijaństwie, w wierze, nie chodzi właśnie o wartości, albo nie tylko o wartości chodzi. One są wtórne. Chodzi o osobę Chrystusa i o to, jak ja mogę odczytać swoje życie, to co teraz przeżywam, w świetle Ewangelii, która była powiedziana 2000 lat temu i która cały czas w Kościele jest przepowiadana. Z wiarą, że Chrystus jest cały czas obecny. Jak to może wpłynąć na moje życie, postrzeganie mnie samego, mojej historii, mojej teraźniejszości, moich nadziei? Dopiero z tego postrzegania wypływa zachowanie, ale ono jest wtórne.
Przyjechał ojciec do Australii na rekolekcje, jak już wspomniałem wcześniej. Z jakimi tematami?
Takim generalnym tematem, centralnym tematem tych rekolekcji powiedziałbym, że w chrześcijaństwie chodzi o życie. To brzmi bardzo ogólnie oczywiście, ale chciałbym podzielić się, jakoś zachęcić do takiego spojrzenia na naszą religijność i wiarę i celem i jej przesłaniem jest nasze życie. To znaczy, ja to często na rekolekcjach powtarzam takie hasło, które usłyszałem od mojego przełożonego w nowicjacie w takim pierwszym roku w zakonie. Powiedział, odchodzenia do kościoła człowiek nie zostaje chrześcijaninem, tak samo jak odchodzenia po garażu człowiek nie staje się samochodem. Mi się to bardzo podoba, to hasło, że ostatecznie my chwałę Panu Bogu oddajemy przez nasze życie. Oto jak żyjemy w naszym życiu, jakie decyzje podejmujemy. W takim życiu, jakie ono jest. Bo nasze życia nie są idealne, wspaniałe, różowe i kryształowe. W chrześcijaństwie chodzi o to, żebyśmy przeżywali nasze życie, prawdziwe życie, z naszymi problemami, grzechami, błędami, które uczyniliśmy, nadziejami, które mamy, żebyśmy odczytali je w świetle Ewangelii. I to odczytanie, ono zada nam pewne pytania, czy chcemy w taki sposób żyć. Bo ostatecznie znowu dochodzimy do takiej fundamentalnej rzeczy, że nie da się do wiary zmusić, zachęcić, ja mogę przyjechać, ale nie nakażę wiary, bo do miłości, do wiary zmusić się nie da. To, co jakoś widzę, odczytując Ewangelię, to jest zachwyt nad słowami Chrystusa do tego stopnia, że ludzie zostawili wszystko i za nim poszli, że ludzie tak przeinterpretowali swoje życie, że w zupełnie nowy sposób patrzyli na to, kim są i co mogą zrobić ze swoim życiem. Więc ja, głosząc Pana Jezusa, głosząc te rekolekcje, Ewangelię, chciałbym, żeby w każdym z nas, bo również we mnie, pierwsze rekolekcje, komu głoszę, to sobie w czasie tego wyjazdu, również sobie chciałbym na nowo pomyśleć, jak ja mogę przeżyć swoje życie, to jest moja decyzja. Mogę Ewangelię odrzucić, przyjąć, zainspirować się, ale mogę usłyszeć na nowo Ewangelię, o co w chrześcijaństwie chodzi, co do mnie Chrystus mówi, po to, żeby podjąć pewną decyzję. Często mówię, odżyć w swoim życiu, czy tak chcę. Nie chodzi dlatego właśnie o wartości, a nawet nie chodzi o to, żeby macie chodzić do kościoła, należy, trzeba, taka jest tradycja. Może jest piękna tradycja, ale ostatecznie to ja idę do kościoła, ponieważ głęboko wierzę, że tam spotykam Chrystusa, który mnie kocha, który mi przebacza i po to, żeby jak z tego kościoła wyjdę, to tym miłością i tym przebaczeniem żyć. Bo w chrześcijaństwie chodzi o życie. To jest to hasło.